Proszę Państwa, tak zastanawiałam się, z czym do Państwa przyjść i uznałam, że wybiorę taki temat, który myślę każdego nas interesuje. A mianowicie, jak starzeć się, żeby starzeć się pomyślnie. Nawet w gerontologii, którą prezentuję, a więc w nauce, która szuka odpowiedzi na pytanie, jak dobrze się starzeć, no też poszukuje się wzoru pomyślnego starzenia się. Ja jako osoba, która przez 40 lat pracując na Uniwersytecie Wrocławskim w ramach mojej dydaktyki również przygotowywałam studentów, przyszłych pracowników do pracy z ludźmi starszymi. I z perspektywy moich doświadczeń wiem, że wciąż poszukujemy takiego wzoru, bo gdybyśmy się przyjrzeli ludziom starszym czy ludziom późnej dorosłości, jak sobie życzy psychologia starości, nie wszyscy lubią to słowo starość, mnie ono nie przeszkadza, czy starzenie się, to właściwie na przestrzeni wieków zawsze mieliśmy do czynienia jakby z dwiema tendencjami. Byli wśród nas ludzie, którzy, no pomyślnie to może za dużo, ale radzili sobie ze swoim starzeniem, byli jakby pogodzeni z tym, wiedzieli, co w tym czasie robić, w sensie czym wypełnić, aby ten czas nie był pusty, a był czasem zajętym. I byli pogodni i powiem krótko, jakby potwierdzali zasadność proponowanej przez gerontologów, a więc tą naukę, o której powiedziałam, właśnie taką teorię pomyślnego starzenia się. To ten pierwszy nurt. Ale byli i są wśród nas osoby, które niekoniecznie wyrażają wprost zgodę na starość. Są, oni często mówią, że starość Panu Bogu się nie udała w tej przestrzeni. Tak jakby przypomina mi się to powiedzenie, które Państwo na pewno słyszeli, że ona jest trudna, schorowana. Bardzo wiele takich wymyślonych przez społeczeństwo stereotypów jakby prezentuje sobą to środowisko zdaniem na ten temat piszących, że są nierozwojowi, malkontenci i że właściwie wycofani, nieaktywni, nie mający pomysłu na ten etap życia. I widzicie Państwo, mimo że żyjemy w świecie, w którym wszystko się zmienia, również zmienia się spojrzenie na ten etap życia. Są wśród nas osoby, które uważają, że przejdą życie bez starości. Ja nawet kiedy kończyłam swoją karierę na uniwersytecie i zadawałam swoim studentom pracę zaliczeniową, której prosiłam o taką rozprawkę, jak wyobrażają sobie własną emeryturę. A więc to przejście, ten etap, którym no, już określamy go starzeniem się. Mówimy o starości młodej, średniej, sędziwej. Nieważne. Ja, moim zdaniem jest potrzebna redefinicja starości. A literatura troszkę nie nadąża za tym, co się dzieje. Dzisiaj mamy do czynienia z nowym pokoleniem seniorów, które jest zupełnie inne niż to, z którym ja pracowałam. No, pracowałam już 17 lat temu tak bardzo czynnie i jako nauczyciel akademicki, jako kierownik uniwersytetu najstarszego we Wrocławiu, który będzie obchodził w przyszłym roku 50-lecie swojego istnienia. W ogóle będziemy mieli do czynienia z 50-leciem ruchu Uniwersytetów Trzeciego Wieku. I Państwo wśród nich też jesteście. I w związku z tym ta zmiana pokoleniowa no, powoduje... Aha, i przepraszam, już wiem, znalazłam się. I właśnie kiedy otrzymywałam te prace zaliczeniowe, to proszę sobie wyobrazić, że były wśród nich prace, które potwierdzały tą teorię pomyślnego starzenia się, a więc studenci mieli jakby napisać swój obraz, perspektywę, swoją projekcję własnego życia w starości. Byli wśród nich studenci, którzy właściwie o tej przyszłości swojej głównie mówili w kategoriach no, takich niekoniecznie pomyślnych. I wreszcie pojawiła się grupa niewielka, których prace rozpoczynały się tak: a pani doktor, ja właściwie to nie wiem, o czym mam pisać, skoro mam pisać o swojej starości. Ja nigdy się nie zestarzeję, będę wciąż młody. Mniej więcej taki był początek. I myślę, że współcześnie też mamy do czynienia z coraz większą ilością osób, które za wszelką cenę chcą zachować młodość, które wręcz są, czują się obrażone czy źle traktowane, kiedy właśnie mówimy o nich jako o osobach starszych. No, życie to dokona korekty tego. Rzeczywiście żyjemy w świecie kultu młodości, kultu piękna ciała, tak, ludzi sprawnych, twórczych, kreatywnych i tak dalej. W związku z tym jakby myślenie jest takie, że to wszystko mamy za sobą. I dlatego myślę, że proponowanie, poszukiwanie wzoru pomyślnego starzenia w swoim środowisku, w swoim otoczeniu, w swoim gronie, ale również dla mnie w literaturze przedmiotu było bardzo istotne. I muszę Państwu powiedzieć, że zapoznałam się z pracami bardzo wielu gerontologów i naszych polskich, ale również angielskojęzycznych, bo gerontologia jako nauka powstała w Stanach Zjednoczonych i właściwie ma 120 lat, może nawet nie, więc jest stosunkowo młodą dziedziną nauki. Najbardziej tekstami, którymi się zachwyciłam, które traktowały o starości, to były teksty Jana Pawła II. Wtedy również w tej auli realizowałam, to było 11 lat temu, teraz chyba już 12, takie seminarium na temat Jana Pawła II jako człowieka wielowymiarowego. I właściwie wtedy w ramach tych wykładów, które były zaprezentowane, bardzo bym chciała, żeby kiedyś jeszcze była możliwość powtórzenia tego, bo tak tylko z ciekawości Państwu powiem, jak rozumiałam tą wielowymiarowość Jana Pawła II. Jan Paweł II, poza tym, że był teologiem, filozofem, to był również poetą, był aktorem, tak? Był erudytą, był sportowcem, prawda? Był również pedagogiem, dla mnie andragogiem, a więc pedagogiem ludzi dorosłych. Umiał rozmawiać z przedstawicielami właściwie bardzo różnych religii, narodów, grup wiekowych. I stąd na tym seminarium poprosiłam pana profesora Jana Biotka, którego wszyscy znacie, aby nam powiedział, na czym polegał fenomen języka Jana Pawła II, który umiał się właściwie komunikować ze wszystkimi w sposób bardzo taki rzeczywisty, otwarty, czego doświadczaliśmy, kiedy go obserwowaliśmy. Było również doniesienie przez przedstawiciela polonistyki, w tej chwili już nie pamiętam nawet, no nieważne. W każdym bądź razie był wykład, który przedstawiał twórczość Jana Pawła II, przede wszystkim poezję, ale nie tylko. Był wykład, który przedstawiał Jana Pawła II jako sportowca, który, jak Państwo wiecie, uprawiał sporty wodne, no a potem głównie narciarstwo. Prawda? Lubiał też bardzo pływać. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że basen powstał dzięki właśnie staraniom Jana Pawła II w jego rezydencji, prawda? Jeśli tak mogę to określić. Nawet wtedy tam padały takie pytania, czy to niezbyt kosztowne. I wtedy ze znanym poczuciem humoru odpowiadał, chyba droższy będzie wybór nowego papieża. Wobec tego jakby no, doszło do tego, że rzeczywiście miał możliwość swojej intensywnej pracy intelektualnej w swojej bibliotece również dbać o swoją sprawność, kondycję fizyczną, uprawiając pływanie. Był również wykład, który przedstawiał jakby koncepcję wychowania według Jana Pawła II. Był również wykład pani profesor Marii Straś-Romanowskiej, emerytowanego psychologa starości naszego uniwersytetu, która przedstawiła portret psychologiczny Jana Pawła II. Od niego właściwie zaczęliśmy. I wreszcie był mój wykład, który przedstawiał właśnie Jana Pawła II jako wzór pomyślnego starzenia się. Tyle, ile napisał Jan Paweł o tym etapie życia, właściwie to nie spotkałam u nikogo chyba. Tyle wartości, może nie tyle, ile piśmiennictwa, ile wartości nadawał temu etapowi życia, to ja nie spotkałam u żadnego gerontologa. Dlatego po prostu jego wyróżniłam, wybrałam i chciałabym Państwu dzisiaj przedstawić. Po co to robię? Robię to po to, żebyście Państwo w poszukiwaniu własnego jakby sposobu, stylu życia na tym etapie życia, znaleźli w nim inspirację, znaleźli w nim odpowiedzi na wiele pytań, które sobie stawiamy, bo rzeczywiście ten etap życia bardzo często jest określany mianem wyzwania. Starość to wyzwanie. Ja właśnie czytając wielokrotnie to wyzwanie, myślę sobie, no muszę rozszyfrować to wyzwanie. Do czego nas się wyzywa? No chyba wzywa, przepraszam, chyba nie na pojedynek, ale na taką troszkę czasem walkę ze sobą. Myślę, że jeśli są wśród nas osoby, bo mówimy w ogóle o populacji osób starszych, którzy nie akceptują tego etapu życia, no mają poważny problem natury psychologicznej. Człowiek, który nie akceptuje siebie w starości, ma zaburzone poczucie własnej wartości. A człowiekowi, który nie ma poczucia swojej wartości, jest bardzo trudno żyć. Dlatego wszyscy są zgodni co do tego, że ludzie religijni, zakładając, że każdy ma swojego Boga, bo mamy być tolerancyjni, żyją dłużej, lepiej i nie mają jakby problemu z sensem życia. Bo proszę Państwa, to, że my tracimy czasem sens życia, jest dość naturalne. Ja też mówię to jako osoba też w waszym wieku, na pewno od wielu osób jestem dużo starsza i w momentach takich trudnych życiowych, prawda, kiedy tracimy zdrowie i to w bardzo różnym wymiarze, swoją sprawność, tak, swoją mobilność, kiedy tracimy najbliższą osobę, kiedy słyszymy o złej diagnozie lekarskiej, kiedy no właśnie, nabywamy nabyte inwalidztwo. To są takie krytyczne momenty, które często zwodzą nas, idziemy w takim kierunku, czemu mi się to przetrafiło, prawda? Dlaczego ja? Natomiast myślę, że w przypadku Państwa, biorąc pod uwagę Waszą wiarę, no mamy troszkę łatwiej z tym, bardziej albo mniej, różnie to bywa, prawda? My też nie jesteśmy doskonali i właśnie ten okres późnej dorosłości jest postrzegany przez gerontologię jako okres, w którym dalej rozwijamy się intelektualnie, zdobywamy mądrość serca, właściwie to mądrość życiową również. To jest ostatni etap rozwoju intelektualnego człowieka i nieprawdą jest, że nie jesteśmy rozwojowi, ale musimy o to zabiegać, starać się. Jeśli nie będziemy takiej rozwojowej, poznawczej aktywności z sobą prezentować, to nic za nas tego nie zrobi. Ja uważam, że obserwując to, czego aktualnie też doświadczamy, życie jest zmianą. Jeśli przestaniemy się zmieniać, to jakbyśmy przestawali żyć. Musimy zmieniać często swoje poglądy, swoje nastawienia do życia, swoje schematy działania, które nie zawsze są adekwatne do naszej rzeczywistości. Musimy jakby zmieniać też zasób swojej wiedzy, która też się szybko starzeje, a więc rekonstruujemy tę wiedzę w tym rozwoju, albo zdobywamy nową wiedzę, która dotychczas nie była dla nas dostępna, czy nie mieliśmy z nią kontaktu. I to wszystko nas ubogaca. Jan Paweł II uważa, że tak naprawdę, i myślę, że nic takiego ważnego, znaczy ważne to jest na pewno, ale na pewno to państwo wiecie, że my jesteśmy odpowiedzialni za swoje życie i powinniśmy z tego życia zrobić arcydzieło. No i różnie nam z tym arcydziełem rzecz wychodzi, ale na pewno życie Jana Pawła II było arcydziełem. I proszę mi pozwolić, a więc myślę, że państwo będziecie z niego czerpać, zastanawiać się, bo myślę, że rozwój refleksyjny, charakterystyczny dla tego etapu życia, często wymaga tekstów, prawda, które pomogą nam w tym. I tutaj w tej prezentacji, którą przygotowałam, będziecie państwo mieli wiele cytatów z piśmiennictwa Jana Pawła II i myślę, że no, taka jest potrzeba, konieczność, żebyśmy po prostu odnosili się do tego, a ja pozwolę sobie albo nimi uzasadniać poglądy na ten temat, które będę prezentować, albo będę chciała, żebyście państwo też mieli możliwość zastanowienia się nad tym. Proszę państwa, że może z państwa mają taką moją książkę, którą mi wydał prezydent, to było 10 lat temu. Dlaczego pokazuję tą książkę? Dlatego, że w niej jest na końcu też zawarty, no troszkę inaczej przedstawiony tekst, który dotyczy dzisiejszego tematu, prawda? Ja jakby właśnie nim poniekąd kończę merytoryczność tej książki. Pierwszy slajd dotyczy tego, o czym już powiedziałam, że mamy do czynienia z niejednolitym obliczem tego etapu życia. Patrzałki trzeba założyć jednak. Nie zaprzeczę, że dla wielu osób starość jest trudna. Nawet twierdzą, że niekoniecznie udana, skazuje człowieka na samotność, często zapomnienie przez najbliższych, że jesteśmy często bezradni i to postępujące zniedołężnienie no, jest bardzo dokuczliwe. Muszę państwu powiedzieć, że ilekroć razy pytałam, czego się najbardziej ludzie starsi boją, to zawsze słyszałam taką odpowiedź, właściwie zawsze prawie. Wie pani co, pani doktor, najbardziej boję się tego, że nie będę samodzielna, że nie będę mogła wykonywać tych wszystkich czynności życia codziennego, które obecnie jeszcze wykonuję. Tak więc, proszę państwa, no nie ma jednego modelu starzenia się. Można mówić zawsze o konkretnej starości konkretnej osoby. Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że dla mnie ten etap życia jest najbardziej zindywidualizowany. Czyli każdy z nas określa swoją starość i każdy z nas starzeje się swoim rytmem. Natomiast społeczeństwo postrzega nas jako monolit, że wszyscy jesteśmy do siebie podobni i wszyscy sobą prezentujemy to samo. I to jest straszny błąd, dlatego że każdy z nas ma za sobą przeżyte życie i ta wiedza biograficzna jest bardzo istotna w doświadczaniu tego etapu życia, o czym się państwo przekonacie dalej. Wobec tego, jaki tutaj zadaję sobie pytanie, można znaleźć złoty środek, żeby pogodzić te dwa oblicza, tak? Te dwie tendencje, o których mówiłam. Myślę, że powinniśmy w sposób taki realny i taki dla nas oczywisty oceniać swoje życie, widzieć jego potencjały, a ich jest bardzo dużo. Może kiedyś będę miała sposobność przedstawić Państwu potencjały osób starszych. Jak pisałam ten tekst, to się zorientowałam, że właściwie nikt nie dostrzega potencjału w osobach starszych, prawda? A ich jest sporo. Ważne, aby na każdym etapie życia, również na tym, na którym jesteśmy, odkrywać to, co ważne, widzieć sens tego życia i mieć pomysł na to życie. Dlatego moim zdaniem uniwersytety trzeciego wieku w tym zakresie spełniają bardzo ważną rolę. Tu często ludzie odbudowują sens swego życia. Bardzo często słyszałam takie zdanie, wie pani co, odkąd chodzę na zajęcia uniwersytetu, odkąd funkcjonuję w tej wspólnocie, moje życie nabrało zupełnie blasku. Pamiętam, jak kiedyś ta książka rozdawana była przez służby pana prezydenta górnikom, którzy śpiewali na Dni Seniora w Rynku. I proszę sobie wyobrazić, że dotarł do mnie list, nie jeden, ale o jednym chciałam szczególnie powiedzieć, pana, który już miał 86 lat, i on napisał tak: pani doktor, ja tak pani dziękuję za tą książkę i tak żałuję, że wcześniej ona do mnie nie dotarła, bo ja teraz dopiero wiem, jak trzeba żyć w starości. Ale mimo wszystko dziękuję pani za to, co w niej odnalazłem. Było to dla mnie takie bardzo wzruszające i chyba nigdy się tak nie ucieszyłam taką właśnie recenzją, jak właśnie tą, którą no, ten list jakby sobą prezentował. I teraz proszę zobaczyć. Cytuję już tutaj Jana Pawła. Starzenie się to nie tylko pewien okres w życiu człowieka, ale czas nacechowany mądrością, którą przynoszą ze sobą lata doświadczeń. Starość jawi się jako czas pomyślny, w którym dopełnia się miara ludzkiego życia, ale także czas, w którym podejmuje się nowe zadania. Czyli też używa takiego określenia, że starość to zadanie. Wynika z tego, że mamy jeszcze jakieś lekcje do odrobienia. Na ogół nam się wydaje, no często zresztą tak mówimy, że już nic nie muszę, a wszystko mogę i to prawda. Natomiast co ja rzeczywiście będę robił i na ile swoje życie będę postrzegał jako realizację zadań, zależy tylko od nas. Niemniej jednak w większości jesteśmy zadaniowcami. Ja też jestem taką osobą, która musi mieć jakieś zadanie. Muszę Państwu powiedzieć, że rano jak się budzę, myślę sobie, Boże, Walentyna, co ty jeszcze masz do zrobienia, żeby poprawić jakość życia najstarszych mieszkańców we Wrocławiu? I ta myśl, czy jakoś też czasem inaczej sformułowana, ale właściwie ona mnie wyrywa z tego łóżka, bo też jak Państwo wiecie, no, czasem ten poranek jest bardzo różny, ale fakt, że człowiek ma jeszcze coś do zrobienia, ma jakiś cel, jakieś zadanie do wykonania, jest takim mobilizującym, pokonującym jakieś trudy, które się pojawiają. Gerontolodzy wśród predykatorów pomyślnego starzenia się bardzo często, właściwie nawet na pierwszym miejscu, wymieniają świętowanie codzienności. Ja tak sobie dopisałam, żyć pięknie nam każą. Proszę Państwa, to jest o tyle ważne, że my na ogół w tej codzienności niekoniecznie staramy się o to, żeby ona była piękna, kolorowa. Na ogół po prostu postępujemy i wykonujemy te czynności, które czasem nas nużą, prawda, w sposób, który niekoniecznie powoduje w nas poczucie takiego świętowania. A świętować lubimy wszyscy. Przecież święto to nie tylko Boże Narodzenie, Wielkanoc, ale również życie codzienne, proszę Państwa. I ja myślę, że w tym jest sens i logika, prawda? Bo jeśli my celebrujemy tą codzienność, a więc obrazowo mówiąc, no właśnie nakryjemy sobie stół pięknym obrusem z haftem Richelieu, herbatkę zaparzymy sobie w pięknym dzbanku i będziemy go pić w pięknej porcelanie. Zapalimy sobie świeczkę. Na tą herbatkę może zaprosimy sąsiada, sąsiadkę również samotną jak my, a więc zaproponujemy sobie towarzystwo. To zupełnie to inaczej wygląda. Czasem odnoszę wrażenie takie, że my się też poddajemy tej pośpieszności życia, które dzisiaj obserwujemy. Ale my się już nie musimy spieszyć, prawda? My możemy sobie dłużej pospać, my możemy sobie to śniadanka pocelebrować, czy zapraszając kogoś do domu, no właśnie zadbać o to, żeby to spotkanie było takie wyjątkowe. Dlatego mówi się łap chwilę, tak? Każdy dzień powinien człowiekowi przynosić radość. I tutaj jakby zwracam uwagę Państwu na tą codzienność. Świętowanie na co dzień to budowanie pozytywnych nastrojów, a więc celebracja tej codzienności. To również budowanie pozytywnych scenariuszy naszego życia, bo w naszym życiu wydarzają się bardzo różne rzeczy. To wszystko, o czym w tej chwili mówię, czy nawet nie mówię, pozwala nam pokonywać trudności i słabości, których doświadczamy. Brak radości, brak świętowania życia, jeśli określiłam go mianem predykatora pomyślnego starzenia się, to znaczy czynnika, który determinuje nasze życie, to czy będziemy zdrowi, czy będziemy długo żyć, to badania wykazują, że my mamy tendencję martwić się niepotrzebnie. Nawet sobie często wymyślamy zmartwienia. Tak więc proponując Państwu Jana Pawła II, jego cytaty traktować jako wzór dla nas do naśladowania czy do pewnej refleksji nad sobą, myślę, że tą drogą dookreślił godność i człowieczeństwo starszego człowieka. Bo każdy z nas chce się godnie starzeć, prawda? I można zadać sobie to pytanie, co to znaczy godnie się starzeć. Nie chcemy być przeźroczyści, chcemy być, jak to często się o nas mówi, że w przestrzeni publicznej nie jesteśmy dostrzegani. Chcemy być tak samo, a może lepiej traktowani niż inne roczniki, ale też musimy pamiętać o tym, że godne starzenie się to jest wymaganiem również wobec nas samych, a nie tylko otoczenia zewnętrznego. Jan Paweł pokazywał nam, jak aktywna, pogodna, pełna sensu i wartości realizacja swojej misji, no on ją miał, może być starość, której wykorzystujemy swoje potencjały, swoje talenty. Każdy z nas jest inny, inne sobą wartości, talenty, możliwości prezentuje. Jest wiarygodny, bo mimo, że właściwie można powiedzieć, że doświadczał tych wszystkich trudów, które ten etap życia sobą prezentuje, prawda? Państwo najlepiej wiedzą, można by wymyślać te trudy, choroby, bardzo ciężką chorobę. Sam doświadczając tego przyjmował to wszystko z pokorą i zrozumieniem, jak gdyby znosił. Nawet jeśli jego otoczenie mówiło, że stan jego psychofizyczny już jakby predestynuje do tego, żeby zrezygnował ze swojej misji, to nie poddawał się. Tylko trwał do końca. I dla mnie w ten sposób on jakby dał nam lekcję starości. Zresztą umierał na oczach całego świata. No to też było takie nieprawdopodobne. uczył godnego i pogodnego starzenia się i mimo ograniczeń, jakie w tym życiu są, pojawiają się, mówił, że trzeba je przyjmować właśnie z godnością, prawda? Był przykładem, czyli inaczej mówiąc, własnym życiem pokazał, czym może być starość, jaka jest jej wartość i dlatego był dla mnie bardzo wiarygodny. Jego pogoda, wyrozumiałość, kiedy stawał właściwie w okresie swoich ostatnich dni, wzruszał nas i jednocześnie podziwialiśmy go, prawda? A więc jakby w ten sposób oswajał nas z naturalnym odejściem. Pisał tak, bez zniechęcenia kontynuujcie waszą drogę i niech radość będzie w sercach waszych. Ktoś może powiedzieć, że to nie jest takie łatwe, żeby się radować, no ale tak, taka jest wskazówka. Dalej pisał, lata szybko przemijają, a dar życia mimo towarzyszących mu trudów i cierpień jest zbyt piękny i cenny, abyśmy mogli się nim znużyć. Państwo chyba zauważyli, że są wśród nas ludzie, którzy chorując nawet na tą samą chorobę, chorują inaczej, zachowują się inaczej, prawda? Jakby niektórzy z nas z pokorą to przyjmują, inni jakby są ciągle poruszeni, pobudzeni tym, a więc to wszystko zależy od nas. Ja wiem, że to nie jest łatwe. Ja sama też doświadczam różnych schorzeń, łącznie z tym, że mam orzeczenie o niepełnosprawności. Chcę też siebie troszkę uwiarygodnić, a mimo wszystko wciąż staram się być aktywna i realizować jakby swoją misję. Moją misją jest dbanie o dobrą jakość ludzi w starszym wieku. Zawsze moja praca zawodowa była moją pasją, a Państwo wiecie, że z pasją jest trudno skończyć, prawda? Ciągle człowiek jeszcze widzi jakąś potrzebę działań. Stąd Jan Paweł jako człowiek już stary może nam pomóc w zrozumieniu i przeżywaniu własnej starości. Może być inspiracją, nad którą trzeba się zatrzymać i czerpać z niej w budowaniu własnego scenariusza życia. Myślę, że na tą pomyślną starość my właściwie pracujemy przez całe życie. I tak zresztą to postrzegał Jan Paweł. Namawiał do wykorzystania swoich potencjałów. Pisał tak. Do starości trzeba podchodzić w sposób pozytywny, starając się wykorzystać wszystkie oferowane przez nią możliwości. Ten etap życia często określał jako żniwo z całego życia. Prawda? Że stąd mówimy, że pracujemy na własną starość całe życie. Tak jak ogrodnik, prawda, też pracuje przez całe lato, żeby dobre, smaczne, soczyste owoce zebrać. Tak samo my pracujemy nad własnym rozwojem. Poznaliśmy Jana Pawła jako silnego człowieka, również w starości. Mimo tych ograniczeń nie rezygnował z siebie, nie rezygnował z misji, nie rezygnował ze spotkań z ludźmi. Służył człowiekowi, i to mu dawało siłę i pozwalało pokonywać słabości. Mawiał tak pięknie, że każdy ma swoje Westerplatte, o które musi walczyć. Każdy z nas ma swoje powołanie, misję do spełnienia. Oczywiście poczucie humoru, które reprezentowało tego człowieka, chcę Państwu powiedzieć, że jest również traktowane jako kolejny predykator pomyślnego starzenia się. Człowiek, który ma poczucie humoru, który się uśmiecha, a najlepiej jak jeszcze potrafi śmiać się sam z siebie, żyje dłużej. To badania potwierdzają. Także uśmiechajmy się do siebie. Miał poczucie humoru. Na przykład pytany, jak się dzisiaj czuję, odpowiadał, nie wiem, bo jeszcze nie czytałem poradnej prasy. Trzeba wobec tego mówić o drodze, takiej rozwojowej, która będzie zmierzała do tego, żebyśmy mieli do czynienia z rozwojem duchowym człowieka, a więc wzrastali w wartościach, rozumieli siebie i drugiego człowieka, rozumieli świat. Stąd jeśli zgodzimy się z tym, że starzenie nie jest złem, któremu trzeba się przeciwstawić, a jest powołaniem, na które trzeba umieć odpowiedzieć. Czyli pełna akceptacja tu jest proponowana przez Jana Pawła. Ja się absolutnie z tym zgadzam. Uważam, że starość otwarcie przyjęta jest mniej stara. Czy Miłosz tak ładnie pisał? Starości nie trzeba się bać, trzeba z nią płynąć. Tak więc wynika z tego, że zadaniem każdego człowieka jest być twórcą własnego życia. I tak już wcześniej powiedziałam, ale pozwolę sobie powtórzyć, że człowiek ma uczynić z niego arcydzieło. Osoby starsze powinny zachować zainteresowania, pasję, ciekawość świata. Ciekawość świata polega na tym, że mimo, że obserwujemy daleko idące zmiany w otoczeniu, nie będziemy o tym mówić, bo my wiemy doskonale, że świat się nam bardzo popsuł, ale mimo wszystko chcemy go rozumieć, prawda? Jeśli jest możliwość taka, żebyśmy przynajmniej te sprawy, które dotyczą bezpośrednio nas, naszego życia, żebyśmy rozumieli. Osoby starsze, dlatego pisał, nie powinny się dobrowolnie wyobcowywać. Bo jeśli człowiek skazuje się na samotność, na bezczynność, na pasywność, brak aktywności, nie przyjdzie na taki wykład, bo po co, to temu towarzyszy, czy to rodzi pesymizm, niechęć. I właściwie zaczynamy coraz mocniej nie rozumieć rzeczywistości. Ja sama widzę, że w tej nauce, którą studiowałam, którą dalej uprawiam, tak dużo zmieniło się w poglądach, prawda, w koncepcjach, które są proponowane, że jeśli ja bym tego nie śledziła na bieżąco, to chyba nie miałabym odwagi stanąć przed audytorium tutaj i Państwu opowiadać. Zresztą może taki banalny przykład, ale Państwo na pewno wiecie o tym, że kiedyś nam zabraniano picia kawy. A dzisiaj mówi się wprost, ostatnio w pytaniu na śniadanie, na pytanie, czy kawa jest zdrowa, panie doktorze, zadaje pytanie dziennikarka. Bardzo zdrowa, mówi. Można 5 kaw, nawet 6 wypić dziennie. Pod warunkiem, ja bym dodała, w dobrej porcelanie, w dobrym towarzystwie i z przekonaniem, że ta kawa mi nie zaszkodzi. Bo proszę Państwa, okazuje się, że jeżeli my pijemy tą kawę, ale z myślą, że na pewno mi zaszkodzi, czuję, że dzisiaj będzie mnie bolała wątroba, czy że będę miał problemy z zaśnięciem, takie nastawienie psychiczne powoduje, że mamy do czynienia z samosprawdzającą się wyrocznią. To, zresztą to też dotyczy na przykład zabiegów rehabilitacyjnych. Ja ostatnio czytałam takie badania, z których wynikało, bo to jest takie też istotne, bo doświadczamy tych rzeczy, że ludzie, którzy przychodzą na te zabiegi z przekonaniem, że one nam pomogą, to one w większym stopniu odczuwają rezultaty tego schorzenia. Natomiast jeśli człowiek, wie pani, tak chodzę już tych zabiegów 46, a ostatnio miałam 82, wiecie państwo, a nie bardzo wierzę, ale przychodzę. Więc jakby tutaj pokazuję takie życiowe przykłady, które również potwierdzają to, na co zwracał uwagę Jan Paweł II. Bo pisze dalej tak, co nam przyjdzie z poznawania świata, gdy nie poznamy samych siebie, swych możliwości, a więc słabych i mocnych stron, swoich potencjałów, swoich ograniczeń, to jak mamy realizować siebie, jak gdyby doskonalić siebie, rozwijać siebie duchowo? Wtedy możliwy właśnie jest rozwój człowieka, czyli w pierwszej kolejności musimy poznać samych siebie. Proszę Państwa, ja często na zajęciach warsztatowych, jak pytałam nie tylko młodych ludzi, ale również osoby dojrzałe, jakie co ich charakteryzuje, jakie widzą w sobie dobre strony, a jakie słabe strony. Wierzcie mi, że mieli problemy z odpowiedzią na to pytanie.